Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś trochę nietypowa sytuacja, będziemy mieli dwa tematy, ale zaczynamy od rzeczy trochę będącej przyczynkiem do tego, co dzieje się w naszej rzeczywistości. Przypominam, że 11 listopada odbyła się uroczystość otwarcia świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Moim gościem jest profesor Zofia Zielińska, wybitna specjalistka od XVIII wieku i się na chwilę przeniesiemy do tego XVIII wieku, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak to było z tą świątynią Opatrzności Bożej. Ona miała być ufundowana jako wotum za Konstytucję 3 maja, pani profesor, tak?
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, w Konstytucji 3 maja samej do Konstytucji dodano taką deklarację stanów, którą uchwalono dwa dni później, 5 maja i tam jest fragment o podziękowaniu temu, który jest rządcą losów ludzkich za to, że pozwolił nam, uzyskać moment, który można było spożytkować dla reformy ustroju, że potrafiliśmy to spożytkować i chcemy dla siebie i dla potomnych wystawić taki pomnik wdzięczności w postaci świątyni Opatrzności Bożej. To zresztą taki specyficzny kult oświeceniowy. Opatrzność Boża kojarzy się z rozumem boskim, no jak to w oświeceniu.
Czyli jakby, my często mamy taką zdolność do mówienia albo jedno, albo drugie, ale nawet przypisujemy to właśnie XVIII wiekowi. Często mówimy, że to jest taki wiek albo oświecenia, albo właśnie szukamy tam wątków związanych z religijnością, a okazuje się, że to można w jednym zdaniu powiedzieć.
No, jest jeszcze oświecenie katolickie ze księdza Konarskiego, chociażby przypomnę, i katolicyzm oświecony. To jest właściwym sformułowaniem, ale pozostańmy przy oświeceniu katolickim. Polskie oświecenie było oświeceniem katolickim, bez wątpienia.
To jeszcze pani profesor chce spytać o to, mieliśmy też jakby uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 3 maja 1792 roku.
W rocznicę Konstytucji, wśród wielkiej radości, w takiej specjalnie, bardzo starannie przygotowanej uroczystości, w rocznicę Konstytucji 3 maja, w miejscu, gdzie dzisiaj jest ogród botaniczny i ta właściwie taka skarpa tego ogrodu schodząca w pewnym sensie już na dół ze skarpy warszawskiej, nadwiślańskiej, wmurowano kamień węgielny i potem powstała tam taka tymczasowa kapliczka, która się dość długo utrzymywała.
Pani profesor, a ja rozumiem, że myśmy potem mieli z kolei drugi powód do tego, żeby tego rodzaju świątynie wystawiać. Mówię już o tym, co działo się po I wojnie światowej i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Tak, rychło po nadaniu konstytucji marcowej, czyli po ukonstytuowaniu się w pełni państwa, wznowiliśmy decyzję ustawową o zbudowaniu świątyni Opatrzności, której nie mogliśmy w 1792 roku wskutek interwencji rosyjskiej wznieść. I ta świątynia nie powstała z takich trochę losowych przyczyn, mianowicie najpierw nie było zgody co do samego projektu. Ostatecznie w latach 30. zwyciężył projekt architekta Bogdana Pniewskiego. Zaczęło się zbieranie pieniędzy i trochę też to odwlekano z myślą, że mamy czas, możemy udoskonalić, zebrać duże fundusze i tę budowę w miarę szybko przeprowadzić. Wybuchła wojna światowa, druga wojna światowa.
Ja przypomnę, że tutaj mieliśmy wśród tych przymiarek też kwestię, która była wtedy kwestią też ważną, czyli przypomnijmy, że wtedy demontowaliśmy sobór świętego Aleksandra Newskiego, który był takim głównym znakiem chyba tych czasów zaborczych dla Warszawy, gdzie
Nowy
na placu...
został po właśnie... to, aby upokorzyć Polaków po powstaniu styczniowym. Przecież to w różny sposób nas upokarzano i także w ten sposób, że na czołowym polskim placu w sercu stolicy wniesiono wielki sobór prawosławny.
To prawda i właśnie pamiętam, że nawet wśród tych pomysłów, kiedy zaczęto już myśleć o tym rozebraniu soboru, które zresztą nastąpiło, to pamiętam, że też były jakieś dyskusje na temat właśnie... To prawda, był jakiś nawet pomysł właśnie, żeby to miejsce albo przebudować te resztki, które były po...
Były dyskusje na temat miejsca, ale ostatecznie ten ogród ujazdów, czyli ujazdów, wydawał się miejscem bardzo rozsądnym, bo on już właściwie trwale wszedł w skład miasta, prawda? To do dzisiaj jest jedno z takich centralnych miejsc, do których się dochodzi. To nie jest na peryferiach. I to się wydawało najlepszą lokalizacją w 1792 roku, przepraszam, nie w 1900, nie w latach 30-20.
To prawda. No ostatecznie powstał jeszcze trochę gdzie indziej. W związku z tym cieszymy się, że Świątynia Opatrzności Bożej doczekała jakby to być tego momentu powstania, bo to też pokazuje też moment, jak na krótko odzyskiwaliśmy poprzednio niepodległość, bo w jednym wypadku na trochę więcej niż rok, w drugim wypadku na niespełna 20 lat.
No to cały Sejm Stuletni można liczyć jako okres niepodległości. Dodałabym, że stawienie tej świątyni dzisiaj okazało się to prorocze, ta lokalizacja prymasa Glemba, bo to jest w tej chwili także jedno z centrów zasiedlenia, ale że wystawienie tej świątyni dzisiaj jest dodatkowym pokazaniem, że czujemy się spadkobiercami tamtych braków z XVIII wieku.
Dziękuję pani profesor.
A ponieważ tamtej ciągłości tak brak, to jest ważne.
Dziękuję pani profesor za tę chwilę rozmowy. I już się chyba czuję trochę umówiony z panią na rozmowę na temat oświeceniowego katolicyzmu. Strasznie mnie to wszystko zaintrygowało. Przy okazji rozmowy naszej wspólnej o Konstytucji 3 maja, żeśmy ten wątek poruszyli już kiedyś, bo rozmawialiśmy właśnie o roli katolicyzmu w Konstytucji. Ja myślę, że to ciekawe, żebyśmy o tej epoce porozmawiali. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Reklama.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. A teraz już główny temat naszej audycji. Moim gościem jest Piotr Szubarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tydzień temu z profesorem Tadeuszem Stegnerem dyskutowaliśmy na temat polskiej niepodległości i raczej zastanawialiśmy się, czy przypadkiem tą datą, którą powinniśmy świętować w listopadzie, a może nie w listopadzie, powinien być data może nawet październikowa. Czyli przesuwały nam się te daty momentu odzyskania przez Polskę niepodległości trochę wcześniej. Co prawda, mieliśmy też wątpliwości, czy może nie była to data znowu jakaś dużo późniejsza, czyli na przykład, nie wiem, właśnie polska konstytucja albo coś w tym rodzaju, a mój gość mówi 16 listopada.
I tylko 16 listopada. Panie redaktorze, ja od kilku lat staram się przekonać, gdziekolwiek jestem, że 16 listopada to jest dzień nieziemski w historii Polski. Z kilku powodów, ale przede wszystkim, szanowni słuchacze, mamy ten listopad 18 roku. Do dzisiaj archaiczne kłótnie, spory o to, czy 11 listopada to święto piłsudczykowskie, czy nie. Bez sensu jest zupełnie spierać się o to. I niby argumentem jest to, że piłsudczykowskie, bo dzień wcześniej Piłsudski przyjechał z Magdeburga do Warszawy. Nie, proszę państwa, to są żarty. To są archaiczne spory.
Znaczy ja myślę, że to są trochę spory odziedziczone po czasach, kiedy próbowano konstytuować to święto. Wtedy podejrzewam, że byli ci protestujący, którzy mówili, że... Choć z drugiej strony ja cały czas odnoszę wrażenie, że to święto ma jedną zaletę. Ono nas wpisuje w tą rzeczywistość Wielkiej Wojny i te święta, które do tej pory w bardzo wielu krajach jest świętem bardzo ważnym. To przypomnijmy Wielką Brytanię szczególnie i w ogóle cały świat.
Dzień Pamięci, tak.
Dzień Pamięci. Tak. Przypomnijmy, że wciąż także w tych takich krajach jak Belgia czy Francja też się o tym dniu rozejmu na froncie zachodnim pamięta.
Nie
jako
tyle rozejmu, panie redaktorze,
wojny.
To jest kapitulacja Niemiec, to jest faktycznie zakończenie pierwszej wojny światowej. Ludziom nie mieściło się w głowie, że może przyjdzie jeszcze okrutniejsza wojna. Te 10 milionów ofiar robiły ogromne wrażenie.
Ja zresztą dlatego wciąż używam tego ówczesnego terminu Wielka Wojna, choć ta druga ją niestety prześcignęła, ale myślę, że to jest ten termin, który nie określa kolejności, nie określa wartości, ten element wartościujący w tej Wielkiej Wojnie było tyle ważny, że rzeczywiście dla ówczesnego pokolenia to była ta Wielka Wojna.
No jeszcze to przygnębienie było tym większe, że pod koniec tej wojny to wszystkie państwa wojujące ukrywały. Była pandemia grypy hiszpanki. Szacuje się, że ta pandemia zabiła dwa razy więcej ludzi niż na frontach I wojny światowej. Także było ogólnie wielkie przygnębienie.
To prawda. To zresztą tutaj też, jeśli patrzymy na historię, to jest ta ostatnia wielka zaraza jak do tej pory w dziejach ludzkości, bo to jest ta zaraza, która odegrała tak ważną rolę także demograficznie.
Nieprzeliczone ofiary do dzisiaj. Nieprzeliczone.
To w takim razie wróćmy do tego 16. Co takiego pana zdaniem zdarzyło się 16, co powinno nas skłonić do tego, żeby właśnie ten dzień uznać za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości?
Gdybyśmy chcieli być, panie redaktorze, tacy państwowotwórczy, to tylko 16 listopada wchodzi tutaj w grę. 16 listopada nastąpiła notyfikacja państwa polskiego, Polonia Restituta, restytucja państwa polskiego, dokonana przez pana Józefa Piłsudskiego. Nie naczelnika, szanowni słuchacze. On jeszcze nie był naczelnikiem państwa, ale dokonał restytucji państwa polskiego i ogłosił to całemu światu.
Tak, to prawda. Taki telegram do państw, jakby to powiedzieć, świata, że Polska znowu istnieje.
Ach, jaki piękny. Jaki piękny. Może zacytujemy, panie redaktorze.
Niepodobna oddać tego upojenia.
Pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Mój Boże, jakie ziemie on miał na myśli w tym momencie, to trudne do ustalenia. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Polityka faktów dokonanych, ulubiona polityka.
To prawda, ale ja zwróciłem uwagę też na ważny element. Otóż myśmy tak nie do końca, jeśli chodzi o Polskę, byli w tym momencie sojusznikiem, a jednak nasi zachodni partnerzy, którzy zresztą będą odgrywali w dyskusji na temat Polski w następnych miesiącach kluczową rolę, zostali tam nazwani sojusznikami.
Tak, no to dla Józefa Piłsudskiego
przez oficera, co prawda już wychodzącego z internowania, ale jeszcze chwilę wcześniej negocjującymi ze swoimi niemieckimi gospodarzami.
Tak, panie redaktorze, powiedział to oficer, który za to, co powiedział, wcześniej siedział w więzieniu. Jakim więzieniu?
Tak.
W Gdańsku oczywiście.
Ale
w Gdańsku na Schießstange w lipcu 1917 roku.
W Magdeburgu.
Najpierw Gdańsku. Piłsudski i Sosnkowski byli w Gdańsku i prawdopodobnie to miało być miejsce docelowe, ale obawiano się tutaj nastrojów takich rewolucyjnych, odbicia i prawdopodobnie z tego powodu przewieziono ich do Magdeburga. Mnie w tej nocie notyfikacyjnej zastanawia to, że Józef Piłsudski nie mówi o 123 latach niewoli, tak jak my to teraz nieustannie powtarzamy, on mówi o 140 latach niewoli, więc dla niego niewola zaczyna się w momencie już pierwszego rozbioru, czyli już 1772 rok. Tragedia Konfederacji Barskiej, pierwsi polscy Sybiracy, tu się zaczyna dla Piłsudskiego śmierć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i on sięga aż tak daleko, ale w tych 140 latach jest także zapowiedź, że on będzie chciał restytucji państwa polskiego. No, mój Boże, słowo restytucja z łacińskiego oznacza przywrócenie poprzedniego stanu. Gdyby chciał ten poprzedni stan przywrócić, to mielibyśmy prawie milion kilometrów kwadratowych.
No, tutaj nie jestem pewien, czy to myśleliśmy wtedy też o terytorium tak bardzo, bo przypomnijmy, że w tych dawnych czasach Rzeczypospolitej to jej terytorium miało taki dość płynny jednak charakter. Raczej ważnym elementem było, ziemie...
Nie lubię tego słowa, panie redaktorze. Nie lubię słowa płynne granice, nie lubię określenia przedwojenne granice.
O tym, że ważnym elementem były, które ziemie historycznie wchodziły do Rzeczypospolitej, bo przypomnijmy, że za czasów I Rzeczypospolitej dość częstą, jakby to być, instytucją było to, że na przykład bywali posłowie z ziem, które były odjęte już od Rzeczypospolitej, czyli taki element, bym powiedział, właśnie pamiętania o tym dawnym stanie posiadania. Zresztą także była była tytulatura przecież ziemska, która dotyczyła tych ziem, które już odjęte bywały.
Józef Piłsudski myśli o restytucji państwa polskiego na ziemiach, które były przedmiotem zbrodni dokonywanej od 1772, od sierpnia 1772
roku. Choć jeśli miałbym przytoczyć poprzednią moją rozmówczynię, czyli pani profesor Zofia Zielińska, z całą pewnością by też przypomniała nam, że już od czasu Wielkiej Wojny Północnej, czyli tak naprawdę od początków XVIII wieku, myśmy ten kłopot z polską suwerennością mieli. Także tak naprawdę to się zaczyna jeszcze trochę chyba wcześniej.
Czy myśmy mieli wtedy kłopot?
No, bywaliśmy okupowani.
Popatrzmy na to, panie redaktorze, od strony językowej. Dzisiaj słowo niepodległość to jest święte słowo dla nas. Niepodległość, suwerenność. Czy pan wie, że pod koniec XVIII wieku nie było takiego słowa w języku polskim? Myśmy najpierw się podpierali łacińskim słowem independencja, bo nie było słowa niepodległość. A dlaczego nie było? Nie było do niczego potrzebne. Nie było potrzebne.
No, myśl tej zasady, jak ten stary szlachcic, który powiedział: Rzeczypospolita nie szpila, żeby się zgubić miała.
Otóż to, a poza tym drugie słowo, wolność, które też czasami rozumiemy jako niepodległość, było traktowane wyłącznie w odniesieniu do, powiedzielibyśmy, praw obywatelskich, do wolności osobistych poszczególnych ludzi.
Także... Panie Piotrze, chcę spytać o jedną rzecz. Wróćmy do tego 16 listopada. To był ważny rzeczywiście z całą pewnością akt. Akt, który miał znaczenie symboliczne. To z całą pewnością. Jak pan myśli, czy ówczesna Rzeczpospolita, czyli ci Polacy rozproszeni, jeszcze wciąż w bardzo różnym stanie znajdujący się, czyli mówiąc najkrócej, będący albo w tej już rodzącej się wolnej Polsce, tutaj przypomnijmy o części Galicji, o Lublinie, o Warszawie, także ci, którzy znajdowali się już w walce, bo przypomnijmy, że to jest już Lwów, o który ten militarny spór toczy, no ale także ogromna ilość Polaków, którzy znajdowali się na obszarach, o których nawet jeszcze chyba nie myślano, że mogą stać się częścią tego odradzającego się państwa. Przypomnijmy o Pomorzu i o Wielkopolsce. Jak oni przyjęli
ten akt? I przypomnijmy Kijowszczyznę, Bracławszczyznę, gdzie były polskie majątki, gdzie było wielu Polaków, którym serca biły gorąco, bo byli przekonani, że o nich się także Rzeczpospolita upomni. A upomniało się o nich NKWD w latach 30.
No tak, ale przypomnijmy, że to akurat w tym czasie to był to obszar najbardziej krwawych wojen, czegoś, co nazywamy jednak wojną domową w Rosji, gdzie w tym czasie wielokrotnie te obszary przechodziły z rąk do rąk i powiedziałbym, że sformułowanie raz białych, raz czerwonych jest pewnym eufemizmem, bo tam były różne oddziały, różne pomysły.
Tak, oczywiście.
Niewyobrażalne zupełne zagmatwanie różnych politycznych i ideowych pomysłów. To wszystko jest ta Rzeczypospolita, która się odradza ostatecznie w pewnych granicach, w pewnym kształcie politycznym. Ale w takim razie jeszcze wróćmy do tego Piłsudskiego. I ten pomysł, że mówimy, że jesteśmy już niepodlegli, ale także i osoba są tutaj ważne, jeśli chodzi o ten 16. Bo chcę pana trochę namówić na tę rozmowę o tym, czy tak naprawdę jesteśmy co do tego absolutnie przekonani. Wydaje mi się, że jednak to jest tak, że ten Piłsudski i niepodległość w tym roku 18 spajają nam się w jedną całość.
Piłsudski, tak, i dobrze, że nam się to tak spaja. I on to tak to widział. Każdy dzień jest ważny. Po 11, zwłaszcza listopada, po kapitulacji Niemiec, każdy dzień jest ważny. Proszę pamiętać, że dla nas pewne rzeczy, które są oczywiste, wydarzyły się dopiero na konferencji wersalskiej, między innymi dzięki geniuszowi Romana Dmowskiego, który tam brylował na tej konferencji i potrafił pokazać sprawy polskie w taki sposób, że zaintrygował największych tego świata. Piłsudski miał świadomość, że każdy dzień jest ważny. On jeszcze nie jest naczelnikiem państwa. On zostanie naczelnikiem państwa dopiero 22 listopada. Władza władzę de facto przejmuje nie 11 listopada, 14 listopada. I on dąży do tej notyfikacji jak najszybciej. No ale nie jest głową państwa, nie jest prezydentem, nie jest naczelnikiem. No kim on jest? Ale jest już dowódcą, jak to Niemcy mówili, Polnische Wehrmacht. Jest już dowódcą polskich sił zbrojnych i on dokonuje tej notyfikacji państwa polskiego, dokonuje Polonia Restituta jako wódz naczelny Armii Polskiej. To jest piękne.
No to prawda, choć z drugiej strony przypomnę, że w tym momencie te oddziały, które można nazwać tymi oddziałami polskimi, liczą około 19 tysięcy żołnierzy. Ktoś kiedyś to policzył.
Biorąc pod uwagę, jaki to jest czas, to bardzo dużo liczą.
Tak?
A każdy następny dzień, panie Wojtku, to są dezercje z armii, w których Polacy, mój Boże, no tu warto przypomnieć, rozdzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż w dwóch wrogich sobie szańcach, patrzymy śmierci w twarz. Słynny wiersz legionisty Edwarda Słońskiego, przedwcześnie zmarłego żołnierza i poety, który mówi o tej polskiej tragedii i na koniec mówi w tym wierszu, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. I z tych ludzi strzelających do siebie z okopów naprzeciwko powstaje armia jednolita, która odeprze bolszewików spod Warszawy. Znaczy,
która zresztą jeszcze w kilku jakby odsłonach i w kilku konfliktach będzie wytyczała te granice, ale myślę, że o tym za chwilę porozmawiamy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Reklama.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś moim gościem jest Piotr Szubarczyk. Rozmawiamy o 16 listopada 1918 roku, czyli takiej postulowanej przez mojego gościa i także przez wiele osób dacie ewentualnie, którą powinniśmy świętować, jeśli chodzi o zyskanie przez Polskę niepodległości. To nim zaczniemy rozmawiać o intencjach i pewnej atmosferze, która towarzyszyła temu aktowi tu w Polsce, to chcę jednak spytać o to, jak pana zdaniem została przyjęta ta deklaracja, bo trochę tam żeśmy ponad miarę uzurpowali sobie tą alianckość, jeśli chodzi o naszych zachodnich partnerów. Za chwilę Polska stanie się tematem konferencji w Wersalu, ale to jest jeszcze nim to się zdarzy. Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej już tak naprawdę u boku naszych francuskich i angielskich partnerów, którzy są tak ważni w tym momencie w historii Europy, pojawiło się miejsce dla polskiej armii, czyli armii Hallera. Czyli jeden z tych czynników niepodległości to jest ten czynnik militarny działający rzeczywiście ramię w ramię z tymi naszymi z tego aktu sojusznikami.
No nie zapominajmy o Komitecie Narodowym Polskim Romana Dmowskiego. To jest już sierpień, też symboliczna data 15 sierpnia, nieprzypadkowa 17 roku. No i przede wszystkim, panie redaktorze, nie możemy pominąć najważniejszego. Prezydent Wilson, przemawiający już w styczniu 18 roku, który widzi pokojową Europę, widzi jako jeden z warunków tego ładu, nowego ładu europejskiego, widzi państwo polskie z dostępem do morza. Także
to prawda,
my też nie możemy...
Nie śmiem przypominać, ale tak. Pierwsza audycja z naszego cyklu Co za historia była właśnie o tym. Dyskutowaliśmy bardzo dokładnie o tym akcie. On miał rzeczywiście przełomowy charakter, choć odnoszę wrażenie, że do dziś historycy spierają się, co miał Wilson na myśli, mówiąc o tym dostępie do morza.
Mała dygresja, panie redaktorze, przy okazji... W Poznaniu przed wojną był park prezydenta Wilsona i było jego popiersie. Zniknęło zaraz po wojnie. Ale ulica Roosevelta w Warszawie, o ile wiem, jest do dzisiaj i nawet w okresie stalinowskim nikomu nie przeszkadzała.
To znaczy, z tego, co ja pamiętam, w Warszawie plac Wilsona przez jakiś czas nie nazywał się Wilsona, ale wszyscy warszawiacy tak go nazywali.
No tak. Oczywiście nie mówili o placu Dzierżyńskiego, tylko o placu Bankowym na przykład, ale to jest już inna kwestia.
To w takim razie wróćmy do tego 16. Jak ta deklaracja i jak te aspiracje, mówiąc najkrócej, Polski do niepodległości były przyjmowane? Rozumiem, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ta deklaracja padła wcześniej. Dla Francji i Anglii przez długi bardzo czas tym partnerem na wschodzie i politycznym, i wobec którego miano jakby alianckie zobowiązania, była Rosja. Ta pierwsza Rosja carska, potem ta Rosja od lutego 17 roku republikańska, ale no pytanie, czy te rosyjski punkt odniesienia w tym roku 18 jesienią jest jeszcze brany pod uwagę? Czy to jest partner ważny i że w imię jego dyskutowano na temat tego, jak przekształcić tą tak naprawdę Europę środkowo-wschodnią, która powstawała jednak, co by nie powiedzieć, na gruzach trzech imperiów, które tutaj wcześniej istniały?
Piłsudski, człowiek, który dokonał już ponad rok wcześniej zwrotu w lipcu 17 roku, kryzys przysięgowy, generalna zmiana. Piłsudski był już traktowany jako sprzymierzeniec państw, które zwyciężyły w tej wojnie. Poza tym pamiętajmy właśnie o tej jednoznacznej deklaracji prezydenta Wilsona. Pamiętajmy o tradycyjnie bardzo dobrych stosunkach polsko-francuskich, zwłaszcza wojskowych, i tak będzie przez cały okres II Rzeczypospolitej. Więc dla Piłsudskiego było rzeczą oczywistą, że w listopadzie nazywa poparcie, pomoc potężnych demokracji Zachodu, tak ich nazywa, że to będzie pomoc braterska, używa takiego wyrażenia. Nam się to może źle kojarzy, ale wtedy to wyrażenie było czyste.
Jedno nazwisko nie padło jeszcze, a powinno pewnie paść. To jest nazwisko przyszłego, jeśli brać pod uwagę 16 listopada premiera, czyli Paderewskiego.
Ach, Paderewski to jest zupełnie inna kwestia, panie redaktorze.
Nie, to jest o roli celebrytów w historii.
To nie był celebryta.
Nie?
Panie redaktorze, jaki celebryta funduje za ciężkie pieniądze pomnik grunwaldzki? Jaki celebryta swój potężny majątek? Przecież on był milionerem, a milioner wtedy znaczyło dużo, bo ten dolar naprawdę ważył. On miał ogromne pieniądze.
Ja raczej myślałem o tym pewnym stylu uprawiania, bym powiedział, sztuki. Znaczy był to w tym sensie celebryta, że z całą pewnością nie był takim zwykłym, dobrym pianistą, tylko taką osobą, która zrobiła, jakby to powiedzieć, oprócz tej kariery muzycznej, też karierę taką, bym powiedział, świadomości dużej części społeczeństw, w których to krajach występował.
Proszę zwrócić uwagę, że on nie celebryta, on naprawdę był politykiem, był premierem rządu Rzeczypospolitej. On grał, on był artystą, ale kiedy, można powiedzieć, kiedy ojczyzna go wzywała, użyje takich wzniosłych słów, ale one są tutaj na miejscu zupełnie, no to on się stawiał na służbę Rzeczypospolitej.
To prawda, tym bardziej, tak, że za chwilę opowiemy tę historię, kiedy to jadąc do Warszawy przy okazji, jakby to powiedzieć, dokonał troszeczkę przez przypadek wyzwolenia Wielkopolski, ale to jakby zupełnie inna historia.
No właśnie, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Tak to mniej więcej wyglądało. O ile możemy się spierać o te święta niepodległości, no to nie ma wątpliwości, że trzy wybitne postacie można nazwać takimi kreatorami naszej niepodległości, czyli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. Niewątpliwie te trzy postacie powinniśmy szczególną wagę do tego przykładać. Wróćmy jeszcze na chwilę może, panie redaktorze, do tego 16 listopada, bo Piłsudski nie tylko notyfikuje państwo polskie. Piłsudski rozumie, jakie znaczenie mają imponderabilia narodowe, jakie znaczenie mają symbole narodowe. Wie pan, można notyfikować różnie. Można włożyć to do koperty i wysłać pocztą. Można to przez umyślnego, można pocztą dyplomatyczną. Piłsudski nakazuje, aby ta nota była nadana przez nadajnik, telefonkę na śmiesznej mocy 4KW. Nadajnik, który został tam po Niemcach. Gdzie ten nadajnik stoi? Między 3. a 4. fortem na stokach Cytadeli Warszawskiej. Panie redaktorze, to była myśl, żeby notyfikować państwo polskie z nadajnika ustawionego niedaleko miejsca, gdzie w sierpniu 1864 zakładano powróz na szyję Romualda Trauguta i innych członków rządu narodowego. Z tego miejsca idzie iskra. Ja myślę, że ona nie poszła na cały świat, że to zostało dopełnione w konwencjonalny sposób. Ale proszę zauważyć, człowiek, którego uważamy za żołnierza, polityka, postać charyzmatyczna, ale człowiek, który też czytał Słowackiego, kochał Słowackiego, człowiek, który rozumiał, jakie znaczenie mają symbole. Notyfikować państwo polskie z miejsca, gdzie zamordowano powstanie styczniowe to było coś, to jest zupełnie nieziemskie.
Przypomnijmy, że Józef Piłsudski tak naprawdę jest, no tak to trzeba też chyba określić, historykiem powstania styczniowego.
Ale rzeczywiście, no, jego książka o powstaniu styczniowym jest przytaczana, cytowana, liczą się z jego opiniami historycy, ponieważ on był blisko tych zdarzeń. Pamiętajmy, że on się przecież urodził 3 lata po śmierci Traugutta. W przyszłym roku będziemy mieli okrągłą 150. rocznicę urodzin, 1867 rok. Więc z Cytadeli Warszawskiej, nawiasem mówiąc, ta radiostacja, z której wysłano notę o restytucji państwa polskiego, odegra pewną rolę w czasie obrony Warszawy przed bolszewikami. Wiemy, że łączność była tutaj siłą Polaków w wojnie z bolszewikami. Bardzo dobra łączność, bardzo dobra
czasami
komunikacja.
Też dobrą, silną stroną było to, że mówiąc najkrócej, nie tylko nadawaliśmy, ale także słuchaliśmy.
Otóż to właśnie. Otóż to i to ma znaczenie. Ale jest jeszcze pewna tajemnica. Jest coś mistycznego. Pan się tutaj śmieje ze mnie, bo ja rzeczywiście wypowiadam się w sposób taki, no, na temat tego 16.
Ja się nie śmieję, ja po prostu cały czas odnoszę Panie wrażenie, że próbujemy zważyć plusy i minusy tego pomysłu.
Panie redaktorze, 16 listopada 18 roku to była sobota. Więc ja sobie myślę tak, Piłsudski jeszcze nie jest naczelnikiem państwa. Wie, że za kilka dni nim będzie, że będzie głową państwa, że ta restytucja będzie, no, bardziej mieściła się w kanonach polityki, dyplomacji. Ale on chce, żeby to się stało 16 listopada. Bo proszę pana, 16 listopada to jest święto Matki Miłosierdzia. To jest uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. A Piłsudski grzesznik, dzisiaj mu się to wytyka. Mówi się o kobietach jego życia, mówi się o jego odejściu od katolicyzmu. Piłsudski widocznie świadom swoich wszystkich grzechów bardzo liczył na Matkę Bożą Ostrobramską, na to, że będzie jego pośredniczką. Otóż w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej on miał w głowie przecież inwokację do Pana Tadeusza. On pamiętał o tych słowach, jak mnie, dziecię, do zdrowia przywróciłaś cudem. Czy pan pamięta, co powiedział święty Jan Paweł II po wyborze na papieża, jak wspominał ten moment? Że najpierw jego myśl przeniosła się do Ostrej Bramy. Ciekawe, człowiek z Krakowa. A potem po tym zamachu na placu świętego Piotra, co powiedział? Powiedział, jak mnie, dziecię, do zdrowia powróciłaś cudem. Piłsudski myśli w podobny sposób. On chce notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przywrócenia Rzeczypospolitej w święto Matki Bożej Miłosierdzia. Pan tutaj mówił o religii polskiej, o polskim katolicyzmie XIX-wiecznym. Sobie chwilkę rozmawialiśmy w przerwie. To była religia patriotyzmu.
To prawda.
Polacy w
XIX wieku. Ale też i religia
wieku,
mistycyzmu. Znaczy, Piłsudski, takiego przekonania, że siła gestu, siła wiary jest ogromna. Dużo większa niż kiedykolwiek wcześniej.
Oczywiście, więc ja myślę, że znowu, że ten 16 listopada, a nie 15 albo 17, też nie jest przypadkowy.
To tak, ale ja teraz jako ten tutaj, bym powiedział, adwokatus diabła, jestem tym człowiekiem, który nas do pewnego politycznego pragmatyzmu próbuje zawrócić. Ja przypomnę, że w tym sensie ten akt miał spore znaczenie, że myśmy z jednej strony mieli tę państwowość, która była taka trochę niewłaściwa. No była to państwowość z nadania tych państw, które tę wojnę już przegrały, czyli mówię o Radzie Regencyjnej. Mieliśmy z drugiej strony już rodzące się państwa. Ja przypomnę, że na przykład Czechosłowacja to jest 28 października 1918 roku. Tam na południe od nas te nowe państwowości rodzą się wcześniej, dlatego że Imperium Habsburskie rozpada się znacznie szybciej niż to panowanie niemieckie trochę bardziej na północ. Więc tutaj też mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyścigiem i rywalizacją owych państwowości, bo nie jest tajemnicą, że aspiracje graniczne, czy też aspiracje terytorialne tych nowych państw, no są często ze sobą sprzeczności.
Oczywiście symbolicznie pokazuje to sprawa Zaolzia, no przecież te dwa powiaty, które nam Czechosłowacja zabrała w dramatycznym momencie wojny z bolszewikami, były ewidentnie polskie, z przewagą ludności polskiej.
Przypomnijmy, że właśnie wtedy w listopadzie 18 roku, to one były jednym z nielicznych miejsc, gdzie ta Polska już się utworzyła, bo przypomnijmy, że w tym 18 roku tutaj na terenie tego zaboru austriackiego dawnego, te punkty, jednym z ważnych punktów polskiej państwowości jest właśnie Cieszyn.
Tak, wie pan, ja jeszcze wracam do tego słowa restytucja. Powstają nowe państwa w Europie po I wojnie światowej. Mamy Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, mamy Irlandię, ale w przypadku Rzeczypospolitej to jest restytucja. Ja byłem kiedyś, wie pan, w Berlinie na Unter den Linden, tam jest taki piękny dom historii niemieckiej. I na dole jest takie urządzenie elektroniczne wielkie, jest ogromna mapa Europy, która się zmienia. Po lewej stronie wyświetla się data i jest pokazane, jak wygląda Europa. I trafiłem na grupę niemieckiej młodzieży. Wyglądali mi na licealistów, może 16-17 lat, i jakieś zdumienie ich, okrzyki, kuk. Ja, das ist doch unmöglich. Ist das Polen? Nein. Kuk, das ist doch unmöglich. I mnie to bardzo zainteresowało, podszedłem do nich, wie pan.
Więc co było niemożliwe?
Więc oni byli zdumieni, panie redaktorze, oni byli zdumieni, kiedy się pokazywała mapa Europy w XVI wieku. Jakieś tam śmieszne niemieckie księstewka, różnokolorowe, jakaś drobnica, a tutaj centrum Europy to jest potężna Rzeczpospolita Polska na obszarze prawie 1 000 000 km². Ja sobie uświadomiłem, że ta niemiecka młodzież nie ma świadomości, że dokonała się w 18 roku restytucji państwa polskiego. Gdzieś tam jeszcze w ich świadomości żyje przekazane przez poprzednie pokolenia przekonanie, że Rzeczpospolita Polska powstała dopiero w 18 roku, czy ja wiem, czy to możliwe. Taka ignorancja chyba jest możliwa. Albo, że powstała kosztem Niemiec. Pamięta pan, co pan Putin powiedział 1 września 2009 roku na Westerplatte?
Nie,
no ja zdębiałem, wie pan, no ja jechałem samochodem, musiałem się zatrzymać. Powiedział, że traktat wersalski pokorzył Niemcy. I z nadzieją, potem widziałem to w telewizji, z nadzieją spojrzał na panią Merkel, no tak, ale to nawet nie mrugnęła powieką na szczęście.
No nie, a to w takim razie wróćmy jednak do tego 18 roku. Przypomnijmy, że to jest taki moment takiego tworzenia się tych państw. Czasami właśnie takich, które są czymś zupełnie nowym. Czasami są, no przepraszam bardzo, ale właśnie sklejaniem państw, które do tej pory ze sobą niewiele miały wspólnego. Mówiliśmy o Czechosłowacji. Tym nowym tworem jest
południowa Słowiańszczyzna.
No i właśnie południowa Słowiańszczyzna, tak, która jest też niezmiernie ciekawym obszarem i która kształtuje się zresztą, tak bym powiedział, trochę na piechotę pomiędzy 17 a 18 rokiem. Ja przypomnę, że to był twór powstający zarówno z tych państw, które funkcjonowały przed rokiem 14, tak jak Serbia i Czarnogóra, i tych, które dopiero w wyniku tej wojny do nich mogły dołączyć, tak jak,
no
tak
i pozostawały jak właśnie obszary Słowenii czy Chorwacji. I były na różnych, że tak powiem, obszarach kulturowych.
Prawda.
I
znaczy te różnice moim zdaniem za chwilę wyjdą znacznie bardziej na jaw.
Serbia, no mój Boże, mają wspólny język, panie redaktorze. To jest dla mnie to jest jakieś fenomenalne, jednocześnie tragiczne. Przecież my mamy język serbsko-chorwacki, a jednocześnie te dwa narody na skutek zdarzeń historycznych żyją zupełnie w innych światach.
No tak, ale tradycji. Ja przypomnę panu, że tak naprawdę język galicki w Irlandii jest używany jednak dość marginalnie. Jest to naród, który wyznaje bardzo swoje antybrytyjskie aspiracje niepodległościowe, wyznaje je w języku angielskim.
Bo też geneza ich niepodległości była bardzo dramatyczna. O tym my rzadko mówimy, ile tam się krwi wylało w tym
czasie. Tak, ale to w takim razie pokazujemy tę dramaturgię tych miesięcy i tego listopada też 18 roku, ale tutaj ja się jednak będę bronił swojej tezy, że mamy do czynienia jednak z sytuacją pewnego rodzaju rywalizacji i pewnego pośpiechu, w którym, mówiąc najkrócej, te aspiracje do swoich państw zgłasza coraz więcej państw. My jesteśmy jednym z tych państw, które je zgłaszają, choć rzeczywiście ten argument mówiący o tym, że Polska kiedyś wielkie państwo Europy wraca jakby do tego europejskiego świata, jest bardzo ważna, ale też pamiętajmy, że mamy przy tym wsparcie właśnie tego, co jest bardzo ważne, czyli tej amerykańskiej deklaracji sprzed niespełna roku, która była ważna.
Panie redaktorze, mówiliśmy o Padalewskim, czy jego osobiste kontakty, jego rozmowy z prezydentem Wilsonem, czy nie miały znaczenia
dla stuprocentowe stanowiska. To było kluczowe z całą pewnością.
Także nie mówmy o celebrycie, mówmy o człowieku, który w sposób świadomy, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, uprawiał polską politykę.
No ale dzięki temu, że był pianistą.
Także polską politykę historyczną.
Ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie jego rola, dzisiaj. I dlatego bym bronił słowa celebryta, jego rola polityczna była tak ważna, że przebywał na salonach różnych ludzi, dlatego, że był właśnie artystą.
Ze względu na cylinder możemy go ostatecznie nazywać celebrytą, ale to
w takim razie jeszcze wróćmy do tego, co się dzieje, bo to jest też ważny moment w tym sensie, że w 18 roku ważnym też elementem było przekonanie co do tego, że po pierwsze będziemy tworzyć te państwo, ale też bardzo ważne było to, że po raz pierwszy przekraczamy też pewne granice zaborów. Przypomnijmy, że to Królestwo Polskie powołane przez państwa centralne, ono zawierało się tylko i wyłącznie na ziemiach okupowanych i zajętych przez te państwa centralne Imperium Rosyjskiemu. Nawet, jakby to powiedzieć, status Galicji był co najwyżej lekko dyskutowany, mimo tego, że był to obszar o pewnej autonomii i też mógłby aspirować do tego, żeby znaleźć się w tym nowym Królestwie Polskim. No a jednak oznaczałoby to terytorialny uszczerbek dla jednego z twórców tego Królestwa Polskiego. Tutaj po raz pierwszy też przekraczamy owe przez bardzo wiele dziesięcioleci ważne granice, które wytyczyli nam zaborcy.
Panie redaktorze, sprawy się skomplikowały, bo my pamiętajmy o tym, że zwłaszcza ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku to był rozwój świadomości narodowej. Mówią czasami nacjonalizmów. Ja nie lubię tego słowa, bo ono jest jakoś tam napiętnowane, jakoś naznaczone.
No ja bym powiedział, że łatwo jest rozróżnić w XIX wieku jedno i drugie zjawisko.
To jest czas, kiedy się zaczyna mówić o Ukrainie, a nie o Rusi. Na przykład to jest czas, literatura, kultura, sztuka romantyczna sprzyjały takiemu rozwojowi i takie mistyczne podejście do kwestii narodowości, takie religijne podejście do kwestii narodowości. No przecież Polacy w XIX wieku uważali odzyskanie niepodległości za obowiązek religijny. Bóg dał nam niepodległe państwo. Utraciliśmy dar Boga. Jeśli nie będziemy się starać o odzyskanie daru Bożego, to jesteśmy nikczemni. Takie było myślenie. Ale myśmy nie byli świadomi też, że inne narody podążały naszym torem myślenia i zderzają się te aspiracje narodowe. Mówi się, że ostatnia szansa na prawdziwą restytucję dawnej Rzeczypospolitej w dawnym kształcie to było Powstanie Styczniowe. Pamięta pan sztandar Powstania Styczniowego, prawda, na którym mamy nie tylko Orła Białego,
nie tylko pogoń zresztą,
ale mamy także pogoń i mamy też symbol Rusi, symbol późniejszej Ukrainy. Wtedy
ja bym powiedział, że właśnie to, że mamy pogoń, nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo jednak myślenie o dualizmie tej Polskiej Rzeczypospolitej było bardzo silne i tak naprawdę bardzo wiele aspiracji niepodległościowych w XIX wieku właśnie z owej Litwy, a nie z korony się wywodziło. Ale jeśli chodzi o pamięć o tym miejscu dla Rusi, jest moim zdaniem o tyle ciekawe, że było też ważnym elementem tego myślenia politycznego i które odwoływało się do w końcu jednego z epizodów polskiej historii, czyli do Unii Hadziackiej.
No właśnie. Wie pan, mała dygresja. Nie wiem, czy mamy czas. Sensacja ostatnich dni. Okazuje się, odnalazł się pamiętnik babci Danuty Siedzikówny-Inki, Heleny Tymińskiej, urodzonej w roku pańskim 1885. Pradziadek Inki był generałem rosyjskim, a jednocześnie rodzina dotknięta prześladowaniami, kontrybucjami po Powstaniu Styczniowym. Mężczyźni robili kariery wojskowe po to, by te umiejętności wojskowe wykorzystać dla świętej sprawy, niepodległości Polski.
O, jeśli chodzi o to, ja muszę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu z profesorem Tadeuszem Stegderem przypominaliśmy generała Barcza i tę scenę z Cytadeli opisaną przez Kadena Bandrowskiego, czyli jednak też różnych spojrzeń Polaków, którzy mieli różne historie w tym czasie, ale ciekawe, oczywiście, że w którymś momencie zdecydowała się owa masa krytyczna o tym, że tworzymy to nowe, wspólne, ponad podziałami zaborczymi tak państwo. Jest. I myślę, że tak naprawdę ta deklaracja 16 ma w sobie tę moc właśnie przezwyciężenia owych różnic pomiędzy Polakami, pomiędzy różnymi przyzwyczajeniami, różnymi terytoriami i które mówi o tym, o czym
tak naprawdę Rzeczpospolita tworzy. Wie pan, kiedy babcia Inki dochodzi do swojej polskości, do pełnej świadomości, bo ona się wychowuje gdzieś, wie pan, tam na Kaukazie, no Bóg wie gdzie, w Tyflisie jest w szkole dla panienek z dobrych domów, przyjeżdża do Warszawy, no i najpierw przerażenie, Boże, jaka ta Warszawa jest klerykalna, bo ona się wychowała w Rosji, modne, ówczesne kierunki socjalistyczne, no wie pan, no taka kobieta prawie, że wyzwolona. I potem przychodzi refleksja. Ona zaczyna rozumieć, dlaczego Warszawa jest klerykalna, bo ona zaczyna rozumieć, że w Warszawie Polacy są przedmiotem represji, bo tego tam na Kaukazie nie widziała, no nie mogła widzieć i dochodzi do samoświadomości. To są te polskie fenomeny.
Piotr Szumarczyk był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, ale teoretycznie rozmawialiśmy o 16 listopada, o rocznicy odzyskania przez Polski niepodległości, a właściwie takiej daty, którą znaleźliśmy w tych listopadowych dniach 18
Powiedzmy,
roku, która
panie
być może
redaktorze,
na to
Polonia,
by zasługiwała.
Jeszcze raz, Polonia Restituta.
Przypomnę, że
listopada.
Piotr Szumarczyk jutro o 22 w Nieznanych Głosach Świadków Historii w Radiu Gdańsk. Już teraz zapraszam, a my z kolei spotykamy się jak zawsze za tydzień o 11:00. Do usłyszenia.